pamięć o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas warszawskiego powstania. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studio są nasi goście, pan dr Emil Wojda i pan Jan Zieliński z Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Szczęść Boże, dobry wieczór, witamy panów serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówimy dzisiaj o tym, o czym od kilkudziesięciu lat staramy się pamiętać i nie zapominać, o tym, co wydarzyło się na ulicach Warszawy i czym Warszawa wówczas żyła. Bohaterski zryw, powstanie warszawskie i to, czym to powstanie jest dzisiaj dla nas wszystkich, którzy chcemy pamiętać, oddawać hołd, ale też i wyciągać wnioski z tej bolesnej lekcji historii. Pan doktor Emil Wojda.
Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Dzisiaj wspominamy, jak umiemy upamiętniać powstanie warszawskie. Kilka lat temu za prezydentury prezydenta później Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, które upamiętnia całokształt działań, które miały miejsce w Warszawie. Dzisiaj rozważamy to, co działo się na Woli, dzielnicy zachodniej Warszawy, która najbardziej ucierpiała w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc to kwartał obejmujący ulicę Górczewską, ulicę Płocką, gdzie mieścił się dawny Szpital Wolski, który w trakcie działań wojennych, w trakcie Powstania Warszawskiego został prawie całkowicie, może nie tyle zniszczony, co zginęli wszyscy pacjenci i lekarze. Dzisiaj to rozważamy, upamiętniamy ten fakt oraz mord na ludności cywilnej Warszawy.
Bardzo dziękuję. Pan Jan Zieliński.
Myśmy gościli w Radiu Maria rok temu prawie, dokładnie 22 lipca ubiegłego roku, opowiadając o historii miejsca, w którym zamordowanych zostało 12 tysięcy mieszkańców Woli, między innymi około 300 chorych i pracowników naszego szpitala. Mówiliśmy o tym w momencie, kiedy to miejsce, które od 65 lat zaznaczone było krzyżem i pomnikiem, było zagrożone, ponieważ powstały kilka lat wcześniej salon sprzedaży samochodów zamierzał się rozbudować, a ta rozbudowa wymagała przeniesienia krzyża i pomnika w inne miejsce na ubocze, żeby nie przeszkadzało. I wtedy podjęliśmy działania, które miały na celu obronę tego miejsca. Podczas naszej wizyty tutaj wygłosiliśmy apel do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, których przodkowie mieszkali w Warszawie, których przodkowie zginęli podczas rzezi Woli, aby nadsyłali nazwiska osób, które wtedy zginęły. Ponieważ z 12 tysięcy osób, które zostały zamordowane na tym terenie, z nazwiska i imienia znanych było tylko 111. I odzew na ten nasz apel był dość duży. Ja otrzymałem 30 listów i z tych 30 listów, w tych 30 listach było zawartych 75 nazwisk osób, które zostały zamordowane przy ulicy Górczewskiej. Były to dzieci, niemowlęta, osoby dorosłe i osoby starsze. Dzięki temu, że uzyskaliśmy te nazwiska weszły jak gdyby do zbioru strat ludzkich poniesionych przez Polskę podczas okupacji niemieckiej. Więc pierwszy jak gdyby efekt tej naszej audycji był dość duży i bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy napisali do mnie listy i prosimy dalej, aby nadsyłać listy, bo przecież dzisiaj może nas słuchać inna grupa słuchaczy Radia Maryja. Być może oni ponieśli straty w swoich rodzinach w czasie Powstania Warszawskiego i bardzo proszę, żeby te nazwiska zgłaszali. Potrzebne nam jest po to, te nazwiska potrzebne nam są po to, że jednocześnie w ciągu całego roku robiliśmy starania, aby to miejsce uchronić od zagłady, wprost przeciwnie, żeby w tym miejscu powstało upamiętnienie godne tej ofiary ludzkiej i tej tragedii, która się tam wydarzyła. I dzisiaj może chcielibyśmy troszeczkę opowiedzieć o tych działaniach wobec urzędów, które są, decydują o miejscach pamięci narodowej i o upamiętnieniach.
Póki co, w tym roku, a właściwie to był końcówka roku ubiegłego, miejsce to wzbogaciło się nową tablicą. Pierwotnie w miejscu mortu stał krzyż, który wkrótce po wojnie został usunięty i w tym miejscu powstała typowa stela, jakich wiele w Warszawie, a właściwie każdy niemalże róg warszawskiej Woli jest upamiętniony z typową stelą, gdzie opisano, ile osób zginęło, w jakim czasie. Po wojnie powstawiony został krzyż, który zawsze był drewniany. Obecnie to już jest trzeci krzyż. Natomiast w zeszłym roku staraniem między innymi pana profesora Zielińskiego, innych pracowników Instytutu Gruźlicy Chorób Płuc, czyli dawnego Szpitala Wolskiego, oraz dzięki społecznemu zrywowi udało się właściwie bez nakładów postawić tablicę, która dokładnie opisuje wydarzenia tamtych dni. Udało się to zrobić właściwie bez żadnych nakładów. Życzliwość ludzka oraz wielu firm pozwoliła tę tablicę postawić. I tak rok temu, konkretnie 5 sierpnia o godzinie 18 w parafii świętego Wojciecha na warszawskiej Woli przy ulicy Wolskiej ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz oraz ksiądz biskup Henryk Hozer, ordynariusz warszawski oraz ordynariusz warszawsko-praski dokonali poświęcenia tablicy w parafii świętego Wojciecha. Wkrótce potem tablica została posadowiona w miejscu straceń, natomiast w dniu zadusznym, czyli 2 listopada roku ubiegłego, ksiądz wikariusz z parafii świętego Wojciecha odprawił nabożeństwo ku czci poległych mieszkańców Woli i następnie uczestnicy nabożeństwa w procesji udali się na miejsce straceń. Jest to nieodległe miejsce, około 500-600 metrów od kościoła, gdzie procesyjnie udano się celem poświęcenia nowej tablicy. Zgromadziło się wówczas około 200 osób. Byli to osoby i starsze, i młodsze. Niektóre były na wózkach inwalidzkich. Wówczas odmówiono modlitwę za poległych oraz wymieniono nazwiska wszystkich znanych osób, które udało się do tej pory odnaleźć, zgromadzić, także dzięki Państwa życzliwości. Tych nazwisk obecnie jest około 150. Jeżeli Państwo znają inne osoby, których nigdy Państwo nie zgłaszali, bardzo prosimy o pisanie do nas z tymi informacjami. Chcemy je upamiętnić. Jeszcze nie możemy zdradzić w jaki sposób, ale przynajmniej w naszych archiwach one będą i będą te nazwiska wymieniane co roku w dniu zadusznym.
Bardzo dziękuję i pan Jan Zieliński.
Podczas tej uroczystości było odsłonięcie tablicy i odsłonięcia tablicy dokonały dwie osoby. Pan Maciej Grączewski, mieszkaniec obecnie Torunia, którego ojciec zginął 5 sierpnia 1944 roku właśnie na tym miejscu, i pani Irena Dolota, pani mieszkająca w Warszawie, która zgłosiła bliskie sobie trzy rodziny warszawskie, w sumie 15 osób, które zostały zgładzone podczas powstania warszawskiego. Myślę, że dla wszystkich zgromadzonych osób, które po raz pierwszy usłyszały imiona i nazwiska swoich najbliższych, którzy zostali zamordowani, i mogli się w tym miejscu, w których oni zginęli, pomodlić. Była to bardzo wzruszająca uroczystość. Przemawiał na niej pan pułkownik Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dziś już świętej pamięci, dlatego że zginął w katastrofie samolotu udającego się, którym udawała się delegacja państwowa na uroczystości w Katyniu. Pan pułkownik Czesław Cywiński mówił o ogromnej ofierze ludności cywilnej podczas Powstania Warszawskiego. Mówił, że żołnierze AK, tak jak kiedyś bronili ojczyzny, to teraz będą się starali, żeby pamięć o tych ofiarach cywilnych nigdy nie zginęła.
I miejmy nadzieję, że ta pamięć nigdy nie zginie, bo ona tworzy naszą historię, fundament naszej państwowości polskiej dzisiaj. Pan doktor.
No, co zrobić, żeby ta pamięć nie zginęła? Ja jestem jedną z tych osób, z pokolenia, które wojny nie pamiętało i oby nigdy nie zaznało. Jestem 30-parolatkiem i dla mojego pokolenia oraz młodszego pokolenia ta pamięć, te fakty są bardzo, bardzo odległe. Tak odległe, że trudno nam jest nawet wyobrazić sobie ogrom cierpień i realia ówczesnej Warszawy. Dzisiejsze otoczenie miejsca mordów w niczym nie przypomina faktu, że jest to tak naprawdę jeden wielki cmentarz. Przebiega tam jedna z głównych arterii warszawskich. Jest to trzypasmowa droga asfaltowa. Obok ścieżka rowerowa jest chodnik, bloki. Tak jak przed wojną był nasyp, jest nasyp i tamtędy przebiega tak zwana kolej objazdowa, która jest jakby trasą objazdową przez omijającą centrum Warszawy. Peryferyjna linia kolejowa. W pobliżu powstała wiele lat później trasa Aleja Prymasa Tysiąclecia, trasa szybkiego ruchu, także trasa z estakadami, z rozjazdami, która łączy peryferyjne dzielnice Warszawy o bardzo dużym natężeniu. Tak więc dzisiejszy stan faktyczny w niczym nie przypomina tego, co było w tamtej rzeczywistości przed 66 lat, gdzie droga dzisiejsza ulica Górczewska, wylotowa, główna ulica z Warszawy w kierunku Poznania, była drogą wybrukowaną kocimi łbami. Nie było dzisiejszej Alei Prymasa Tysiąclecia. W tym miejscu stoją bloki, w tym miejscu są drogi i jedynym upamiętnieniem jest przed chwilą opisane przeze mnie oraz przez mojego współrozmówcę pomnik. Oczywiście młodsze pokolenie może się uczyć i uczy się historii w szkole. Powstał, dzięki Bogu, powstało takie miejsce jak Muzeum Powstania Warszawskiego, które dzięki swojej atrakcyjności i faktu, że jest to takie muzeum multimedialne, gdzie można dotknąć, że można wcielić się w powstańca, gdzie efekty wizualne oraz odgłosy, które mogły dochodzić w tamtych dniach, powodują, że nawet małe dzieci czują się dobrze, wczuwają się w tę rzeczywistość i namacalnie czują to, co być może uczyli się w szkole, ale to nie przemawia do ich wyobraźni.
Bardzo dziękuję i pan Jan Zieliński.
Kontynuując sprawę upamiętniania nazwisk, chcę powiedzieć, że poza tym, że otrzymaliśmy listy, postaraliśmy się te wszystkie informacje, które dostaliśmy, bardzo szczegółowo zanotować, to dokonaliśmy następnego kroku. Otóż te wszystkie ofiary powinny wejść do zbioru strat, jakie poniósł naród polski w czasie okupacji niemieckiej. I tym zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, do którego się udałem i tam byłem przyjęty przez pana profesora Jana Żaryna, bardzo miło, któremu powiedziałem, że dysponujemy 100-kilkudziesięcioma nazwiskami ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego i chcielibyśmy, żeby były one umieszczone na oficjalnej liście zabitych. powiedział mi, że jest bardzo dobry i prosty sposób, żeby to zrobić. Mianowicie Instytut Pamięci Narodowej stworzył taką ankietę, taki kwestionariusz, który się nazywa straty.pl, na którym Instytut stara się umieścić wszelkie straty ludzkie podczas II wojny światowej. Straty wojskowe, straty ludzi, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych i między innymi są straty ludzkie, które są w takiej rubryce, która się nazywa ofiary egzekucji i pacyfikacji. W tej chwili zbieraniem tych danych zajmuje się już nie Instytut Pamięci Narodowej, ale Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. I w tej fundacji, w której nasza sprawa została potraktowana wyjątkowo, powołano taką komórkę, w której pracuje pan Rafał Degiel, historyk i dokumentalista, i który z osobami, które napisały listy i które zgłaszają się do tej fundacji, wypełnia kwestionariusz osobowy, w których staramy się, żeby było jak najwięcej szczegółów. Wypełnienie takiego kwestionariusza równa się umieszczeniu tej osoby na liście strat poniesionych przez Polskę. Staramy się również, żeby ci, którzy przeżyli powstanie, ale przecież bardzo ucierpieli, udrękę wygnania z Warszawy, obóz przejściowy w Pruszkowie, niektórzy byli wywiesieni do obozów koncentracyjnych albo do pracy przymusowej na terenie Niemiec, inni tułali się gdzieś po Polsce, zanim mogli wrócić do Warszawy, żeby te osoby również opisały swoje udręki i cierpienia. Udałem się do Muzeum Powstania Warszawskiego, o którym kolega przed chwilą mówił. To muzeum oczywiście na samym początku działania było nakierowane głównie na sprawy dotyczące wydarzeń wojskowych, a więc listę żołnierzy, którzy zginęli podczas powstania, ich losy. Ale teraz zajmuje się również losami ludności cywilnej, która została z Warszawy podczas powstania i po jego upadku wygnane z Warszawy. I temu służy taki specjalny kwestionariusz, który się nazywa Biogram Ludności Cywilnej, w którym są poszczególne rubryki pozwalające opisać, jakie były przeżycia tych osób, które przeżyły między momentem rozpoczęcia powstania warszawskiego, a powrotem do Warszawy. I jest również tam taka specjalna komórka, która się tymi biogramami ludności cywilnej zajmuje. I wiem, że osoby, które napisały do mnie listy, zgłaszają się tam i powstaje druga kartoteka ofiar powstania warszawskiego. Dysponujemy również 60 nazwiskami, które pochodzą z innego źródła. Mianowicie pani Bogusława Sapińska, pani, która mieszka w bloku około 100 metrów od obecnego upamiętnienia, czyli krzyża i pomnika, która dba od wielu lat o tym miejscu, nagrała apel do wszystkich, którzy oglądają telewizję publiczną, program trzeci informacyjny, apel z miejsca właśnie mordu, żeby osoby, które straciły swoich najbliższych, dzwoniły do stacji telewizyjnej, a te telefony były udostępniane pani Sapińskiej, a pani Sapińska porozumiewała się już z tymi osobami i zbierała dokładne szczegóły. I takich osób jest zebranych w tej chwili koło 60, więc ta nasza lista ciągle się powiększa. Działaliśmy również na terenie władz Warszawy, starając się wpłynąć, żeby to miejsce, o którym mówił kolega, które jest teraz otoczone budynkami zwykłej użyteczności, nie mającymi nic wspólnego z tragedią, która tam się rozegrała, żeby to miejsce zostało odpowiednio upamiętnione i pierwszą instytucją, do której się udaliśmy, były władze dzielnicy Wola, ponieważ to miejsce znajduje się na terenie tej dzielnicy. Kilka osób napisało do pana burmistrza prośbę o zajęcie się tym miejscem i odpowiednie upamiętnienie i otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość. Ja pozwolę sobie tutaj przeczytać wyjątki z pisma pana burmistrza. Rada i zarząd dzielnicy Wola zapoznały się z opiniami wszystkich zainteresowanych środowisk, organizacji kombatanckich skupionych w Społecznej Radzie Kombatanckiej, Rady Pamięci Walki Męczeństwa, Związku Powstańców Warszawy, Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Wojciecha w Warszawie oraz mieszkańców dzielnicy. Stanowisko Rady i Zarządu Dzielnicy Wola jest w tej sprawie tożsame z głosami lokalnej społeczności. Przesunięcie krzyża symbolizującego miejsce kaźni jest nieuzasadnione i niewłaściwe. To profanacja pamięci ofiar, na którą władze dzielnicy Wola nie wyrażają swoje zgody. No to było bardzo mocne poparcie naszych starań i wtedy napisaliśmy do instytucji, która właściwie jest decydująca w tej dziedzinie. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego. Kierownikiem tej rady był niestety w tej chwili świętej pamięci pan minister Andrzej Przewoźnik, który zginął w katastrofie samolotu z delegacją na uroczystości katyńskie. Napisaliśmy pismo proszące go o uznanie tego miejsca za miejsce pamięci narodowej i uczczenie tego miejsca w sposób godny ofiary, która tam została położona. I z tej instytucji od pana ministra Przewoźnika również uzyskaliśmy bardzo mocne poparcie. Pozwolę sobie przeczytać fragment, końcowy fragment jego pisma. Pragnę podkreślić, że Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa dokłada wszelkich starań, aby miejsce pamięci narodowej przy ulicy Górczewskiej było otoczone należytą opieką i urządzone w sposób godny. Rada OPWiM akceptuje i wspierając inicjatywę społeczną zmierzającą do wzniesienia pomnika skalą i formą bardziej odpowiedniego dla uczczenia pamięci 12 tysięcy ofiar niemieckiej zbrodni niż skromna tablica z drewnianym krzyżem, zleciła opracowanie projektu nowej formy upamiętnienia. Realizacja nowego upamiętnienia planowana jest na rok 2010. To było bardzo mocne poparcie naszych starań. Chcę tutaj powiedzieć, że w tych naszych staraniach bardzo wsparł nas pan pułkownik Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego poznałem latem ubiegłego roku w czasie uroczystości otwierających rocznicę Powstania Warszawskiego i Rada Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wystąpił z pismem popierającym nas, pismem do Rady Pamięci, do pana ministra Przewoźnika. Myślę, że głos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej miał tutaj dużą wagę w ostatecznej decyzji, jaką podjęto.
Dziękuję. To był pan Jan Zieliński i pan dr Emil Wojda.
Prosimy państwa o nadsyłanie informacji na temat państwa znanych osób, które zginęły, które być może zginęły bez wieści, które prawdopodobnie zginęły w trakcie Powstania Warszawskiego, szczególnie w dzielnicy Wola. W trakcie tej audycji wielokrotnie będę powtarzał adres, pod który proszę kierować listy, pan profesor Jan Zieliński, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ulica Płocka 26, 01 138 Warszawa. Adres mailowy.
Raz jeszcze przypomnijmy ten pocztowy adres.
Jeszcze raz przypominam adres pocztowy. Profesor Jan Zieliński, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ulica Płocka 26, 01 138 Warszawa. Podaję adres mailowy j.zieliński, czyli nie używamy polskich znaków, małpka igichp.edu.pl. Powtórzę jeszcze raz adres internetowy j.zieliński, nie używamy polskich znaków, małpa igichp.edu.pl. Pod ten adres prosimy kierować wszystkie informacje, jakie Państwu są znane.
Jeszcze pan profesor?
Tak jak wspominałem, otrzymałem 30 listów. Wybrałem z tych listów kilka, które były jak gdyby typowe dla większości czy wszystkich listów. Może przeczytam krótkie wyjątki z tych listów. Autorka pisze: pacjentką szpitala, ma na myśli Szpital Wolski, czyli obecnie Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, pacjentką szpitala była moja ciotka lat 18. Została zastrzelona na łóżku, gdyż nie mogła chodzić ze względu na chore nogi. Opowiadały to zdarzenie mojej matce siostry zakonne, które przeżyły. W tym liście zawarta jest bardzo ważna wiadomość, a właściwie dwie. Mówiłem, że około 300 pracowników i chorych naszego szpitala zginęło. Wszyscy pracownicy są znani z imienia i nazwiska. Natomiast nie zachowało się ani jedno nazwisko chorego. Chorzy, którzy mogli chodzić, zostali wypędzeni i szli pochodem do takiej wielkiej szopy, która służyła za okres przeczekiwania przed rozstrzeliwaniem. Tych chorych, którzy nie mogli chodzić, niesiono na noszach. Tutaj mamy wiadomość, że trudno powiedzieć, być może, że żołnierze, którzy wpadli do szpitala i wypędzali chorych z sal po to, żeby wyszli przed szpital, nie czekając, aż personel zabierze kogoś, kto nie może chodzić, zastrzelili tą 18-letnią dziewczynę. Jest to pierwsze nazwisko z ofiar cywilnych naszego szpitala, tych, którzy zginęli. Ta zbrodnia, mordowanie ludzi chorych na łóżkach szpitalnych, była jak gdyby w pierwszych dniach powstania warszawskiego, bo to było 5 sierpnia, była jak gdyby wstępem do tragedii i zbrodni, które się działy później w sierpniu, szczególnie na Starym Mieście, gdzie w pewnym momencie, kiedy dzielnice wojsko musiało ewakuować i przejść kanałami do Śródmieścia, ciężko ranni, ciężko chorzy nie mogli być niesieni w kanałach na noszach i oni musieli zostać. Zostali pod opieką sanitariuszek i lekarzy, którzy nie chcieli opuścić ich do ostatniej chwili. I wiemy z wielu dokumentów, że Niemcy, wpadając do tych szpitali polowych, mordowali wszystkich, którzy się tam znajdowali. Był to początek tej zbrodni, zaczął się w naszym szpitalu, zresztą nie tylko w naszym szpitalu, 200 metrów od naszego szpitala stał szpital Świętego Łazarza. I w tym miejscu, to znaczy w tym szpitalu, żołnierze wymordowali wszystkich chorych na miejscu, w salach, chorych, personel i 8 harcerek, które służyły pomocą w pierwszych dniach powstania pomocą personelowi lekarskiemu. Tam 8 dziewczyn, harcerek młodych zginęło, również zastrzelonych przez Niemców. Może drugi list. Jestem córką, tutaj imię i nazwisko, który został rozstrzelany w dniu 5 sierpnia 1944 roku na ulicy Górczewskiej, przy ulicy Moczydło, po prawej stronie za wiaduktem, patrząc na zachód. To jest dokładnie opisane miejsce, o którym mówimy w tej chwili, tej wielkiej zbrodni. W 1946 lub 1947 roku byłam z mamą w miejscu kaźni. Był to mur z czerwonej cegły, fragment spalonego domu i dużo palących się świec i małych zniczy. Tak zapamiętałam ten widok oczami 6-letniego dziecka. Gdyby władze Warszawy zajęły się sprawą gromadzenia nazwisk osób tam zamordowanych w 45, 6, 7 roku, kiedy przychodziły tam setki, a może początkowo tysiące ludzi, rodzin, to mielibyśmy te nazwiska długo wcześniej. Teraz po 65 latach bardzo trudno te nazwiska odzyskać, ale wtedy władze były zajęte szpiegowaniem żołnierzy AK, którzy przeżyli powstanie, którzy zajmowali się odnalezieniem szczątków swoich kolegów i przeniesieniem ich na cmentarz wojskowy do kwatery batalionu, czy oddziału, czy zgrupowania.
Dziękuję. I pan doktor?
Tak jak powiedział pan profesor Zieliński, dosyć dobrze znana jest historia lekarzy czy personelu Szpitala Wolskiego, natomiast nie wiadomo nic o personaliach pacjentów. Te wiadomości były przekazywane ustnie, przechowywane w rodzinach, ale znane były potomkom, kolejnym pacjentom, kolejnym lekarzom, personelowi Szpitala Wolskiego. Ponieważ pokolenie Powstania Warszawskiego zaczęło odchodzić z tego świata, powstała potrzeba upamiętnienia w sposób trwały. I tak w roku 1990 po raz pierwszy ukazała się książka pod tytułem Szpital Dobrej Woli, która dosyć dobrze dokumentuje na podstawie relacji świadków losy personelu Szpitala Wolskiego, wydarzeń, które działy się w samym szpitalu oraz w okolicy, tej najbliższej okolicy. Natomiast nie ma faktycznie informacji na temat pacjentów. Nakład został wyczerpany, ale w roku 2004 wydano drugie wydanie owej książki, która jeszcze niedawno była dostępna w księgarniach internetowych oraz w księgarni przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Zainteresowanych odsyłam do tej pozycji. Dosyć dużo relacji, dosyć dużo informacji dzień po dniu, co się działo w Szpitalu Wolskim. Są tutaj przytoczone między innymi raporty lekarzy dyżurnych. Co ciekawe, pozycja także przypomina najświetlejsze postaci Szpitala Wolskiego, najbardziej znanych lekarzy, siostry zakonne, które jeszcze długo po wojnie prowadziły w szpitalu szkołę dla pielęgniarek i do tej pory są pielęgniarkami. Praktycznie każdy oddział zatrudnia siostry zakonne w charakterze pielęgniarek. Natomiast oczywiście inne pozycje książkowe traktują o powstaniu bardziej całościowo. Ta, o której mówię, jeszcze raz przypomnę tytuł, Szpital Dobrej Woli, pod tytuł Szpital Wolski 1939-1945 nakładem czytelnika, przedstawia losy Szpitala Wolskiego oraz najbliższych kwartałów.
My o Szpitalu Wolskim dzisiaj rozmawiamy w studiu Radia Maryja. Przypomnijmy pamięć o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem Janem Zielińskim i z panem doktorem Emilem Wojdą z Instytutu Gruźlicy w Warszawie. Zapraszamy również naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. Numery telefonów do studia. Przypomnijmy. 56 i dalej 655 23 33 i 655 23 66 to numery dla słuchaczy z zagranicy w Polsce. 655 23 55 i 655 23 56. Wcześniej oczywiście numer kierunkowy 56.
Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew.
Po 22:00 słuchamy Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o pamięci o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Odbieramy telefony, słuchamy bardzo.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże, Panie Andrzeju.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica. Więc ja nie słyszałem od początku panów profesorów i wprowadzałem do audycji, ale ten temat jest niesłychanie ważny. Ja bym chciał po prostu zapytać, upewnić się. Mam przed sobą kserokopię książki Dokumenty zbrodni niemieckiej w Warszawie 1944, wydawnictwo Instytutu Zachodniego Poznań. To jest w opracowaniu profesora Zygmunta Wojciechowskiego, rok wydania 1946. Książka ta zawiera praktycznie same protokoły zeznań świadków, którzy się wyrwali z tej rzezi, z tego terenu Woli i uciekali pod Warszawę i tam w jednej z podwarszawskich miejscowości był zakonspirowany zespół ludzi, który na gorąco spisywał zeznania tych świadków. I treść książki to składa się takie tytuły. Tutaj powiem przedmowa, wstęp, rzeź Woli, Ochota, Zieleniak, Mokotów, Czerniaków, Żoliborz, Śródmieście, Pruszków, zdjęcia dokumentalne. Zwróciłem uwagę, ponieważ jeden z panów profesorów powiedział tutaj o Szpitalu Świętego Łazarza, tu rzeczywiście występuje ta nazwa Szpitala Świętego Łazarza. No i rzeczywiście traktowanie chorych, to wszystko, co tam się działo. Ja bym tutaj chciał tylko się zapytać, bo dla mnie te dokumenty to świętość, bo to jest właściwie podstawa do tego, żeby wreszcie w Polsce ktoś, zespół ludzi, środowisko odważyło się w oparciu o dokumenty upomnieć o to, że agresja niemiecka na Polskę to była agresja mająca na celu ludobójstwo. Nie jakieś tam niezmierzone cierpienia, które Polacy dostali od Niemców, tylko faktyczne ludobójstwo. To, co tutaj się jest zimną krwią opisane, profesor Wojciechowski tak to wszystko prowadził, no ja położę taki fragment dla ilustracji, przeczytam, a panowie profesorowie powiedzą, czy tą sprawę łączą z audycją, czy to coś innego. Protokół numer 58, świadek Jakubowska zamieszkała w Podkowie Leśnej, protokołowa Irena Trawińska. I tu cytat jest taki. Przedzielając się z Woli poza miasto, przechodziłam ulicą Górczewską. Było to 7 sierpnia 44. Gdy przechodziliśmy koło domu Górczewska numer 9, był to dom zakonnic, wezwano nas do tego domu w celu przenoszenia i zakopywania znajdujących się tam trupów. Podwórze przedstawiało straszny widok. Było to miejsce egzekucji. Masy trupów zdaje się z kilku dni, bo były ciała popuchnięte i świeżo zabite, ciała mężczyzn, kobiet, dzieci, wszyscy zabijeni strzałem w tył głowy. Trudno mi określić ilość. Mogło to być 1000 zabitych, a może więcej. Stosy leżały po kilka warstw bezładnie rzucanych. Mężczyznom kazano przenosić ciała i nam kobietom zakopywać. Układały się ciała w dołach przeciwczołgowych i zasypywaliśmy te doły. W ten sposób zapełniliśmy szereg dołów przeciwczołgowych na ulicy Górczewskiej. Mam wrażenie, że w ciągu pierwszych 3 dni powstania to w ogóle wszystkich zabijano. Później czasem ocalały kobiety i dzieci, a mężczyźni byli w dalszym ciągu zabijani. Obserwowałem to do dnia 7 sierpnia, potem wydostałem się z tego piekła cudem ocalona. No więc tego typu protokoły z podpisami, z uwzględnieniem miejsca i czasu, to jest ponad 200 stron, 200 kilkadziesiąt stron tych protokołów. No ja nie wiem, bym bardzo chciał wiedzieć, czy tego typu dokumentacja jest znana, powszechnie znana, czy opinia publiczna w Polsce, to już jest przecież trzecie pokolenie wchodzi, które nie wie, co to jest wojna. Więc czy zdaję sobie sprawę z tego, że nie należy wywoływać w człowieku tych zwierzęcych instynktów, ktoś to powiedział, czy to panowie mogą mi powiedzieć.
Panie Andrzeju,
powiedzieć.
Pozwólmy odpowiedzieć.
Proszę właśnie, tak, o tę odpowiedź. Co o tym materiał. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor?
Bardzo dziękuję za... Bardzo dziękuję za ten telefon i te informacje. Opracowanie, o którym pan mówi, to znaczy opracowanie, które powstało jeszcze przed końcem wojny, w 1944 roku, rozumiem, jesienią, wtedy, kiedy działało RGO i placówki państwa polskiego na terenie dookoła Warszawy lewobrzeżnej, to opracowanie nie jest mi zupełnie znane. Opracowanie, które ja znam, to są protokoły Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Oczywiście ta komisja pracowała po wojnie i w tym zbiorze, w tej książce, to miejsce, o którym mówimy, przy ulicy Górczewskiej 32, więc troszeczkę już bardziej na zachód niż to miejsce, o którym pan przeczytał wyjątek z wspomnień pani, to w tych protokołach Komisji do Badań Zbrodni Hitlerowskich, w tym miejscu, o którym mówimy, było zanotowanych, czy zeznań świadków, tylko 111 nazwisk z 12 tysięcy osób, które tam straciło życie. Ale rzeczywiście, zanim Niemcy stworzyli tam na Górczewskiej, gdzie zginęło 12 tysięcy osób, no coś, co ja nazywam fabryką śmierci. Wypędzano ludzi z wielu ulic, gromadzono w takiej ogromnej szopie, która służyła przed wojną i w czasie wojny jako szopa do remontu wagonów kolejowych, taboru kolejowego. W tej szopie mogło się pomieścić stłoczone 1500 osób i stamtąd Niemcy wyprowadzali na okoliczny teren zabudowany dość luźno drewnianymi i kilkoma ceglanymi domami partie do rozstrzeliwań, do zabójstw. Przedtem, myślę, Górczewska 9 to jest jeden z numerów, który jest stosunkowo bliżej Śródmieścia, to tam mordowano ludzi na miejscu, gdzie oni byli, a ponieważ te zwłoki się rozkładały, to ocalałych ludzi, czy wypędzanych z innych ludzi, z innych ulic, zmuszano do grzebania zwłok. Myślę, że to nie były rowy przeciwczołgowe, bo takich w Warszawie przed wybuchem powstania nie było, ale być może jakaś inna grupa wykopywała płytkie doły, w których kładziono warstwami zwłoki tych pomordowanych osób. Ale ta publikacja nie jest mi znana. Kolega przed chwilą podał mój adres. Gdybym mógł dostać od pana list, w którym napisałby pan tytuł tej książki, autora, rozumiem, profesor Wojciechowski i wydawca, to może uda nam się, bo chyba jakieś egzemplarze tej książki 200-stronicowej istnieją i one byłyby dla nas bardzo pomocne. Bardzo dziękujemy za ten głos.
Dziękujemy również i pan doktor Wojda, proszę.
Ja chciałbym się odnieść do treści przytoczonego przez pana protokołu. Faktycznie jest to zgodne z relacjami lekarzy, którzy przeżyli powstanie warszawskie ze Szpitala Wolskiego, gdyż historia pacjentów i lekarzy wypędzonych ze szpitala, niektórzy byli zamordowani na miejscu, była następująca. Mówiąc bardzo w skrócie, w tej szopie, o której przed chwilą mówiono, ludzi przetrzymywano do wieczora, konkretnie to było 5 sierpnia i następnie mężczyzn z partiami wyprowadzano rzekomo do pracy, oni w rzeczywistości byli mordowani na okolicznych podwórkach. Natomiast kobiety i dzieci przenocowały w tejże szopie. Była wśród nich pani doktor Misiewicz, później pani profesor Misiewicz, profesor z Instytutu Gruźlicy. Rano, kiedy realia się nieco zmieniły, pani doktor, która była bardzo operatywną kobietą, poprosiła niemieckiego oficera o to, że one są głodne, kobiety i dzieci, że nie mają co jeść, nie mają co pić, żeby pozwolił im odejść. I ów oficer niemiecki pozwolił im odejść w kierunku zachodnim, w kierunku wsi Jelonki, która dzisiaj, wieś Jelonki, jest jedną z bardziej peryferyjnych zachodnich części Warszawy. Tam udzielił sołtys tej wsi schronienia i następnie poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie Szpital Wolski zaczął działać jako takie filie pozawarszawskie w trzech miejscach. W Podkowie Leśnej, w Pszczelinie oraz w Puszczy Mariańskiej. Tak więc kobiety i dzieci z tego 5 feralnego dnia, kiedy to Szpital Wolski przestał istnieć, ci pacjenci, ci lekarze, to bardziej lekarki, uratowały się. Natomiast mężczyźni prawie wszyscy zostali rozstrzelani. Znane są przypadki osób, które leżąc pod zwłokami doczekały wieczora i w ten sposób uciekły. Znany jest przypadek felczera, który podjął ryzyko ucieczki, która ta ucieczka była udana. Tak więc nie wszyscy mężczyźni zginęli, ale w tym ogromie pogromu można przyjąć, że wówczas prawie wszyscy pacjenci i lekarze, personelu, sanitariusze ze Szpitala Polskiego zginęli. Więc ta relacja jest zgodna z znanymi nam protokołami z innych publikacji.
Dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Tak, słucham.
Szczęść Boże, jest z nami pan Eugeniusz Trepczyński, tak?
Tak.
Słuchamy pana.
Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Pan Trepczyński jest jednym z ocalonych i właściwie dzisiaj jedynym żyjącym ocalonym pacjentem szpitala wolskiego, który był ranny i w nocy wyczołgał się stamtąd i uratował życie. Może opowie o tych swoich przeżyciach 5 sierpnia.
No więc ja przeszedłem całą drogą od wypędzenia ze szpitala aż do momentu, kiedy do mnie strzelali i nie udało mi się zabić. Wypędzili nas z pokoju do holu na dół, następnie ulicami tą Polską i Kurczewską pędzili aż do wiaduktu. Przed wiaduktem zatrzymali na cały pochód. No zresztą w tej hali na dole w szpitalu było dość dużo ludzi było. Zresztą tam ludzie byli nie tylko szpitalni, ale również byli przygodni, którzy myśleli, że w szpitalu się uda im, że tak powiem, przeżyć to jakoś to. No i tam chcieli nas tak gdyby rozstrzelać przed tym wiaduktem, a niestety zorientowali się, że ludzie tam zaczęli by uciekać. I przeprowadzili nas pod wiaduktem do takiej szopy po lewej stronie Górczewskiej. I tam siedzieliśmy, no rozdzielili kobiety od mężczyzn. Siedzieliśmy tam i stamtąd wywoływali jakby do pracy, bo trzeba 10, jak są ślusarzy, 10 dyrektyków i mężczyźni się zgłaszali. I ja byłem ubrany w szlak, bo byłem w szpitalu, powstanie mnie zostało w ogóle w szpitalu polskim, to trzeba to od tego zacząć. Ja się, że tak powiem, nie angażowałem do żadnej pracy, aż końcu przyszedł taki moment, że zaczęli nas wyciągać. No i wyciągnęli też po 15-10 i to bo to było niedaleko Górczewskiej, prowadzili Górczewską w lewo, jak gdyby od Warszawy. No i szliśmy tak w szeregu, ze mną szedł jakiś człowiek o kuli. Być może, że był to człowiek, którym się opiekowałem w szpitalu przez te 5 dni, bo tam byłem już trochę rekonowany sentem i pomagałem jako niby sanitariusz. No i wziął mnie pod rękę i widzieliśmy już, jak przed nami grupą tą, którą wyprowadzili, rozstrzeliwają po prawej stronie nad pod domami, pod taką górkę troszkę, jakby się wchodziło. No i przyszedł moment, że nas zaczęli pędzić też tam, on rzucił te kule, mówił, daj pyska, już się nie zobaczymy. I w tym okresie, kiedy jeszcze czekałem na tą egzekucję, że tak powiem, czyli rozstrzeliwanie raczej, widziałem, jak oficer niemiecki, bo ci, co nas pędzili, to byli w takich mundurach, mówili po rosyjsku, po jakiemuś tam, ale nie po niemiecku, a ten widziałem z daleka, oficer SS, przypuszczam, bo Gestapo, na razie nie taki zwykły oficer, że tak powiem, i coś rozmawia z tymi dwoma w białych fartuchach ludźmi, mężczyznami, raptem wyjął pistolet, 2 strzały, 2 trupy i poszedł sobie. To był taki moment, gdzie ja byłem jak gdyby świadkiem po całej tej egzekucji, to nie byłem tylko świadkiem, ale byłem również uczestnikiem po stronie ginących, że tak się wyrażę. Weszliśmy pod tą górkę i tak półkolem jak gdyby stali też tacy jacyś żołnierze z karabinami. No i ten cały czas nie trzymał pod rękę ten facet, co ze mną szedł. Ja jeszcze w tym momencie takie tam szliśmy, to ludzie zaczęli krzyczeć, tutaj płakać, tego ja zacząłem odmawiać pod twoją obronę. I stąd wziąłem, właściwie, że uratowała mnie Matka Boska. Taki artykuł był w naszym dzienniku, zresztą nie tylko samego rozstrzeliwania, ale dalszych moich przygód. Usłyszałem strzał i naprawdę poczułem, że ten, co mnie trzymał pod rękę, przewracał się i mnie pociągnął ze sobą. ja upadłem na, tak, na twarz i tak leżałem i czułem, że kula przeszła mnie jak gdyby przez rękę, że tak powiem, na wysokości właściwie serca. No ale teraz nie wiedziałem, czy przecież nie wiadomo, jak jest po śmierci, czy ja żyję, czy nie żyję. Wiem, że do mnie strzelali i ja leżę. No leżałem tak aż do późnego wieczora i ktoś raptem do mnie przyszedł, mój życie, jesteś ranny? Ja mówię, nie wiem, może to jeszcze. No i podniosłem głowę i znowu wydawało mi się, że jestem w piekle. Głównie z tych palących się domów opadały na palące, na trupy, które wszystko się paliło. Też jeszcze taki moment, jak leżałem, wprowadzałem następne grupy i nie wszystkie kobiety się zdawały na to, bo ja słyszałem i dzieci, słyszałem taki głos. Dajcie zabicie moje dziecko, później mnie. Ja wtedy słyszę strzał i ucichła ten głos kobiety, która tak wołała. To dziecko kwiliła i później przestało kwilić i dotknie też sądzi. No i zacząłem się przez te trupy wycofywać. Między tymi domami był taki parkan, tam stała drabina i przez ten parkan przyszedłem na takie jakby pole. No i tam leżało pełno tłumoków. Jak usiadłem do jednego z takiego, zdjąłem szlafko i założyłem jakieś ubranie. Teraz miałem takie szczęście, że było jakieś strasznie zniszczone. No, ale nie, ubrałem się w to i dalej przyszedłem do strony, jak gdyby nie, była taka wieś Gać, ona się nazywała tam się. Teraz ona się nazywa, zdaje się, ta miejscowość radiowo. Znamy się jeszcze ksiądz i jakaś kobieta. No i tak szliśmy razem i doszliśmy do jakiegoś kościoła, nie wiem nawet jakiego. I ten ksiądz odszedł do tego, a ja poszedłem dalej, tak. Rozeszliśmy się jak gdyby. Ja trafiłem do takiego miejsca, gdzie mnie przygarnęli ludzie. No i tam przenocowałem. No i to właściwie jest wszystko związane z moim jak gdyby rozstrzelaniem. Bo później poszedłem właśnie do wieś Gać, gdzie przypadkowo spotkałem swoją matkę, która była wysiedlona z powozek. To był właściwie cały cykl jak gdyby cudów. Dla mnie były to cuda, bo mogliśmy iść zupełnie inną drogą, ale akurat oni wybrali ci, z którymi później wysiedlili z tej ich domu. No to poszli akurat tą drogą, gdzie są dzieci. Tam spotkałem koleżankę, kolegi, ich żonę, no i poznała, no i tam zacząłem z nią rozmawiać, tam czy tym wózkiem pociągnęliśmy wózek poczty i zginęli i przepadło. No i w krótkich zarysach jest moja taka historia.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za tą opowieść. Tak się zdarza, że pan Trepczyński nie chciał wspominać tej strasznej historii. Przez wiele lat nie było wiadomo, że jest to jeden z ocalonych pacjentów naszego szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu zaczął pracować w naszym szpitalu kolega, który tutaj ze mną siedzi, dr Emil Wojda. I dr Wojda zaczął uczestniczyć w tych uroczystościach każdego roku 5 sierpnia w naszym szpitalu. Jest odprawiana msza święta w intencji pomordowanych, potem jest apel, po apelu idziemy na miejsce, gdzie jest krzyż i pomnik, i tam się znów modlimy, składamy kwiaty. I dr Wojda opowiedział o tym swoim rodzicom. I okazało się, niech pan powie, to chyba był kolega pana mamy?
Pan Trepczyński był kolegą z pracy i kierownikiem w zakładzie naukowym, bo oboje są z wykształcenia technikami, mają, są inżynierami i pracowali w jednym z warszawskich instytutów naukowych w dziedzinie nauk praktycznych, technicznych. I wówczas panie Eugeniuszu, pan prawdopodobnie opowiadał tę historię swoim współpracownikom. Moja mama
W tym momencie takie było spotkanie. I w tym momencie opowiadał mi właśnie mama pan doktora Wajdy. Słyszałem, że mój syn pracuje w instytucie i profesor Zieliński się interesuje tym. No i tak się zaczęła moja. Jeszcze przedtem byłem na odsłonięciu takiego, ja wiem jak to nazwać, na Karolkowie, w tym cmentarzu Rębczarzyców, było odsłonięcie
tablicy.
Takiego, no nie wiem pewnie, nie cmentarza, ale takiego, no cmentarza kościelnego takiego.
Pomnik to był, to jest taki zbudowany przez ojców redemptorystów na dziedzińcu kościoła i klasztoru redemptorystów przy ulicy Karolkowej. Plac Męczenników Woli. Jest tam pomnik i między innymi jest tablica poświęcona pomordowanym pracownikom naszego szpitala. Nazwiska tych pomordowanych pracowników są tam.
Pan profesor Zieliński, tak?
Tak, to tak, poznaje mnie pan po głosie. Pan Trybczyński przyszedł do naszego szpitala, rozpoznał bezbłędnie salę, w której leżał jako pacjent po 60 kilku latach, mimo tego, że nasz szpital jest dość duży i tych korytarzy, pięter jest dużo. No, bardzo się cieszymy, że przeżył. Pamiątkowo koszula, w której był ubrany z napisem Szpital Wolski, przestrzelona koszula, którą nosił tego dnia, jest w tej chwili w Muzeum Powstania Warszawskiego i można się tam wybrać i zobaczyć tą koszulę. Dziękujemy bardzo dziękujemy za telefon.
Ja też dziękuję panie profesorze i proszę pozdrowić pozostałych członków tej delegacji.
Dziękujemy.
Dziękujemy, dobranoc.
Proszę dobrej nocy.
Wszystkich pozdrowić. Dziękuję bardzo.
Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jenowymi mistych oczu szkło bolesne obraz dni, która czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na łupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na okap, jak na przekór wodnym słojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i dzisiejszych gości. Ja chciałbym się włączyć do dzisiejszych rozmów niedokończonych, tym bardziej, że są one dzisiaj poświęcone tak ważnej tematyce, jaką jest i Powstanie Warszawskie, i straty Polaków podczas Powstania Warszawskiego, ale i nie tylko.
Ale kto do nas mówi?
Przepraszam, Stanisław z Niemiec. Ja tym tematem zajmuję się od lat i bardzo mnie cieszy, że antena Radia Maria kontynuuje rozmowy na ten temat, bo to jest bardzo ważne, tym bardziej, że wydaje się, że w polityce ten temat nie jest interesujący.
Panie Stanisławie, i kwestia sprawy, istota problemu, z którym pan do nas dzwoni.
Propozycja, aby pan Dergel z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, który przyjmuje telefony, bardzo proszę podać ten numer telefonu, ale też i prośba, aby starać się, aby to był telefon, którym mogliby Polacy dzwonić, zgłaszając i te straty, żeby to był telefon bezpłatny. My wiemy, że telefony w Polsce są bardzo drogie, a tych nazwisk, które należy donieść, które należy nanieść na te listy, jest bardzo dużo. Ja zajmuję się stratami i między innymi też powstania warszawskiego, osobami, które zginęły na terenie Niemiec, a więc deportowane, wywiezione z domów, wywiezione często z rodzinami i tak dalej, i tak dalej. I one bardzo często są pochorowane anonimowo. Są na przykład liczby dzieci, których nazwiska się z trudem doszukano się tylko, przepraszam, ilości tych grobów, natomiast kto tam leży pochowany, to się tylko zdarza w rzadkich przypadkach na niektórych cmentarzach. W związku z tym, a żyją jeszcze świadkowie, i to jest bardzo ważne, że do tych ludzi trzeba wybrać się. Ja, będąc i w Polsce, i w Niemczech, mam kontakt z takimi osobami i staram się te sprawy przekazywać. No ale niestety, i tutaj się po raz kolejny proszę ojca i panów skarżę, że polityczne nawet dyspozycje, powiedziałbym, są zupełnie inne. Dotyczy to konsulatów czy ambasad za granicą. My wiemy, że straty Polacy polegli i w walkach, i nie tylko w walkach, na terenie całej Europy i nie tylko Europy. I to trzeba jak najszybciej zgłaszać, tym bardziej, że te nazwiska, one, jak pan dobrze powiedział, Rada Główna Opiekuńcza zajęła się tym wtedy, kiedy jeszcze istniała. Później ulegało to różnym manipulacjom, przepraszam, nie zawsze z korzyścią dla polskich strat. Było to bardzo traktowane pewnego rodzaju spekulacje były dokonywane. Ja wiem też i proszę zapoznać się z tą książką, na przykład jeśli chodzi o deportację z Zamojszczyzny, dopiero 2 lata temu.
Tylko panie Stanisławie, tu już odchodzimy od Warszawy. Temat dotyczy, wiemy, że zakres
Warszawy.
Tak, temat, ja przypomnę panu, bo może gdzieś tam umknęło, Pamięć o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. To jest temat dzisiejszych rozmów. Dlatego teraz pozwólmy już wypowiedzieć się naszemu gościowi, pan profesor Zieliński. Prosimy.
Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Jeśli chodzi o zgłaszanie strat ofiar polskich, czy to wojskowych, czy więźniów obozów koncentracyjnych, to można znaleźć w internecie pod hasłem www.straty.pl. Wzór tego kwestionariusza, o którym mówię, który został ułożony przez Instytut Pamięci Narodowej. To jest dość duży kwestionariusz poświęcony różnym grupom wojskowych, więźniów obozów koncentracyjnych, ofiarom pacyfikacji, egzekucji, więc można chyba nawet bezpośrednio z Niemiec drogą internetową wypełnić taki kwestionariusz bo każda osoba musi mieć osobno wypełniony kwestionariusz, wypełnić taki kwestionariusz w tych rubrykach, które dotyczą danej osoby. Natomiast jeśli chodzi o kontakt telefoniczny z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, to proszę zapisać 22 695 99 77 w godzinach 8:15 do 16. Bardzo dziękuję za ten telefon.
Natomiast ja chciałem jeszcze raz przypomnieć Państwu adres, na który należy kierować listy, głównie związanych z ludźmi, którzy zginęli na Woli, do pana profesora Jana Zielińskiego z dopiskiem Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, adres ulica Płocka 26 01 138 Warszawa i adres internetowy j.zieliński bez polskich znaków małpa igichp.edu.pl.
Przed chwilą pan Trepczyński opowiedział o wstrząsającej historii zamordowania kobiety z niemowlęciem na ręku. Może przytoczę jeden z listów, który otrzymałem. Autorka pisze: podaję dane osób, które zostały rozstrzelane w dniu 5 sierpnia, tego samego dnia, kiedy, o którym mówił pan Trepczyński, 44 roku, na Moczydle, wyprowadzeni z ulicy Górczewskiej 15. Mój dziadek, lat 67, siostra, lat 3, rozstrzelana na rękach mojego ojca, któremu cudem udało się wyczołgać spod trupów. Niemcy mordowali tam na Woli od niemowląt do starców. Wszyscy ulegali zagładzie. Rzeczywiście oblicza się, że jeśli mieszkańców Woli przed wojną było około 120 tysięcy, to około 50 tysięcy zostało zamordowanych w pierwszych dwóch tygodniach powstania warszawskiego.
I połączyliśmy się już z panią Elżbietą Rogalą, którą witamy na naszej antenie. Szczęść Boże, pani Elżbieto.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Elżbieta Rogala. Moja wypowiedź będzie dotyczyła listu, który napisałam po audycji, w której była prośba o podzielenie się przeżyciami mieszkańców z ulicy Kurczewskiej 15 w ciągu pierwszych dni powstania. Chciałam dodać do mojej poprzedniej wypowiedzi, szczególnie do pobytu w szopie na Moczydle, do której mieszkańcy z ulicy Górczewskiej 15 i pobliskich domów z Działdowskiej i Płockiej zostali zapędzeni. Była to olbrzymia hala drewniana z desek, przez której szpary widać było płonącą Warszawę. Podłoga tej hali był to po prostu klepisko, to znaczy udeptana na mokro ziemia. Koczowaliśmy kilka godzin, gdy po polsku zaczęli zachęcać mężczyzn do pomocy przy organizowaniu porządku, żeby zgłaszali się po 20-30. Ludzie zaczęli się zgłaszać, także poszli tam mój dziadek i wujek. Było kłamstwem, bo zwabili tych ludzi do organizacji porządku, a cel był zupełnie inny. Tych osób wyszło bardzo dużo. Po jakiejś godzinie słyszeliśmy przerażające salwy karabinów maszynowych. Wszyscy zrozumieliśmy, że oni zostali rozstrzeleni. W tej szopie, tak jak pisałam w liście, rodziły się dzieci, które księża karmili komunikantami i umierali ludzie starzy i młodzi i niemowlęta. Przepraszam. Z płaczem, w płaczu i mękach byliśmy wystraszeni i bezbronni. Następnego dnia część ludzi po 60 roku życia i kobiety z dziećmi po prostu wyprowadzili nas i puścili także moją babcię i mamę ze mną. Poszłyśmy piechotą do znajomych pod Sochaczewem, do Campinosa, gdzie zostałyśmy przyjęte jak najbliższa rodzina. Resztę ludzi pod eskortą przepędzono do Pruszkowa i wywieziono do obozów. I tak my ocalałyśmy. Część prochów została pochowana na cmentarzu Wolskim, w alejach polegli niepokonani. Kilka słów chciałam powiedzieć jeszcze o medaliku, o którym pisałam w liście do pana profesora. W roku 2000 jechałam autobusem i młody człowiek zerwał mi medalik. Przeżyłam nieprawdopodobny szok, ale tyle lat broniła mnie Matka Boża i do dzisiaj cieszę się względnym zdrowiem, a może po to bym dzisiaj mogła to wszystko powiedzieć. Kilka zdań, nie wiem, czy to jest prawdą, ale podobno na Moczydle ma powstać piękny park, a przecież Moczydło to jest takie moje odczucie, jak to warszawskie Monte Cassino, gdzie ziemia jest przesiąknięta polską krwią. Jeśli ktoś by chciał więcej informacji, jestem skłonna je udostępnić. Pan profesor posiada moje dane. Dzięki ojcom i panu profesorowi Janowi Zielińskiemu za nieoceniony wkład pracy w to świadectwo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy również.
Ziemię twardą ci przemienię, w leczów miękki, płynny lot. Wyprowadzę ze rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrzą ze zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, deszczu w siwy splot. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył. Długo wijącą się spędzą w ciepłym powietrzu, strygnie aż jego dosięgnie zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni jak włosów miękkich smuga. I jest niej pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarny od pyłu bitwy. Czuje, że skrzypce grają w nim cicho, więc idzie ostrożnie powoli, jakby po nici światła przez morze szumiące zmroku. I coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń i czuję głos miękki stojący w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki. Kochany, szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Jasnotą rośnie, otchłań otwiera usta ogromne, chłonie im się. Weszli przepadli, dym tylko dusi i krzyk wysoki, węgle, węgle. Zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych czarny pył. Thank you.
Już 2 minuty po godzinie 23:00 słuchamy Radia Maryja, a dzisiaj w rozmowach niedokończonych mówimy o pamięci o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy z panem profesorem Janem Zielińskim i z panem doktorem Emilem Wojdą. Kolejne telefony odbieramy, słuchamy, kto tym razem chce z nami rozmawiać. Halo?
Mówi Marian. Rzeź podczas Powstania Warszawskiego.
A skąd telefon, panie Marianie?
Polska Kary Boskiej.
Panie Marianie, halo? Halo, skąd pan telefonuje do nas? No ale coś, jakieś nieporozumienie z tym pańskim telefonem i niezrozumienie naszego tematu, ale czasami też i tak bywa. Słuchamy, Radio Maryja, halo?
Czur kłania się Halina Zamyl z Gardei.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Kiedy byłam młodym lekarzem, pracowałam w Toruniu, poznałam pielęgniarkę, starszą panią, która była dyrektorem szkoły pielęgniarskiej w Toruniu na ulicy Słowackiego. Ta pani opowiadała mi, że podczas powstania była w Warszawie. Ja nie jestem warszawianką, przeto może szpital, o którym ona mówiła, nie znajduje się na Woli, ale to miał być szpital Karola i Marii. Był taki w Warszawie? Szpital?
Był w Warszawie taki szpital i to bardzo niedaleko naszego szpitala.
Aha.
Około 300 metrów.
Rozumiem, przepraszam. I tam właśnie wpadli Własowcy w wiadomych celach. Chorzy ze złamanymi kończynami dolnymi biegli po schodach. Takie było przerażenie, taki szok. Ona miała przy sobie dwóch synków małych, bo już domu nie miała, więc dzieci miała pod swoim skrzydłem i przykryła je peleryną, stanął przed nią ten zbrodniarz, ale i już miał ją zastrzelić, ale ona nie spuszczała wzroku, patrzała mu prosto w twarz, postał drań i odszedł i zgładził wielu. Ja, to było takie przeżycie, natomiast jeszcze na tej kanwie, że tak powiem, mam pewne reminiscencje z ostatnich naszych dni. Uważam, że Warszawa jest jedną polską świątynią, bo tam każdy kamień, każda ulica i plac zroszony był polską krwią. I nie do pomyślenia jest bezczeszczenie poprzez sodomitów spędzonych ze świata, żeby to bezcześciło nam tą stolicę. Mieszkający człowiek w Warszawie to nie jest taki sam mieszkaniec jak w Grudziądzu czy gdziekolwiek. To zobowiązuje tych ludzi do szlachectwa, do dbania o honor. To, co się dzieje, jest nie do pomyślenia. Tyle mam do powiedzenia. Ja, Halina Zamyl. Dobranoc Państwu.
Dobrej nocy, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Halino za telefon. No cóż, po pierwsze, owszem, szpital Karola i Marii istniał. Był szpitalem o głównym profilu pediatrycznym w niedalekiej odległości od szpitala Wolskiego, około 300 metrów. Ten szpital miał taką samą historię jak szpital Wolski. Dzień później wypędzono pacjentów i prowadzono także na stracenie w tym samym miejscu, o którym mówimy od półtorej godziny. Natomiast z niewiadomego powodu kolumna pacjentów została skierowana do opuszczonego już szpitala Wolskiego i tamten szpital Karola i Marii przez pewien czas znalazł schronienie. W ten sposób ci pacjenci, personel uniknęli śmierci. Druga rzecz to pani emocjonalne wystąpienie, które pani nazwała reminiscencją. No, z punktu widzenia faktów, faktycznie prawo, lewobrzeża część Warszawy, czy tak zwana warszawska część Warszawy, jest zroszona krwią. Natomiast no, 60 lat po tych wydarzeniach żyje już inne pokolenie, które nie pamięta, które no, chce żyć normalnie i no, nie kultywuje tak mocno tych historycznych aspektów, nie
ale
traktuje Warszawy jako...
Ale niepamięć i brak tej autopsji nie usprawiedliwia też, panie doktorze, pewnych zachowań.
No oczywiście, tyle, że najmłodsze pokolenie nie pamięta, nie jest uczone, a jeżeli uczone, no chciałoby żyć normalnie, w związku z czym życie na cmentarzu jest być może albo ponurym, albo poważnym życiem i też tak, że musimy to wziąć pod uwagę. Wola jest jednym wielkim cmentarzem i to widać na każdym rogu.
Tylko historia, ja tutaj pozwolę sobie popolemizować z panem, panie doktorze, historia zobowiązuje też i szacunek do pokoleń, do pokolenia rodziców i dziadków też zobowiązuje młodszych i wcale nie usprawiedliwia do niemoralnego zachowania też, czy do niemoralnego promowania miasta, które ma własną godność, ma własną historię i jest zroszone krwią i było poddane dużej eksterminacji podczas II wojny światowej.
Oczywiście ja nie polemizuję z tym, że miasto zobowiązuje, że miejsce zobowiązuje i zachowania przyjezdnych czy mieszkańców nie zobowiązują. Oczywiście
no
zobowiązują.
I włodarzy również.
Myślę tutaj, że to naszą rolą jest wychowywanie młodych pokoleń Warszawy, warszawiaków, żeby zachowywali się godnie, żeby wiedzieli, w jakim mieście mieszkają.
Ale i Polski.
Myślę,
chyba,
że
panie
bez
profesorze.
Przekazywania młodzieży tego, co teraz dzisiaj opowiadamy, no nie będzie pamięci o historii i szacunku dla miasta.
Bardzo dziękuję. I kolejne połączenie. Odbierzemy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo. Halo, halo.
Halo.
Słuchamy bardzo.
Dobry wieczór właściwie wszystkim. Jestem córką Władysława Wacławiaka, który został rozstrzelony w dniu 5 sierpnia 1944 roku na ulicy Górczewskiej przy ulicy Moczydło. Po prawej stronie za wiaduktem, patrząc na zachód. Miałam wtedy 3 lata, a siostra 6. Byłyśmy w tym czasie na wsi u cioci koło Sochaczewa. I w ten sposób ocalałyśmy. Dom, w którym mieszkałyśmy przy ulicy Górczewskiej 26, był spalony, zniszczony, a tym samym wszystko to, co w nim posiadałyśmy. Przyszła wiadomość o śmierci ojca przez stryja, który w jakiś sposób wydostał się z Warszawy ze swoją rodziną i dotarł tam do nas na wieś. To było gdzieś no, na początku sierpnia, ale ja nie znam tej daty. I powiedział, że właśnie mój tata zginął, że został zabity. No i wszystko spłonęło. Także już wiedziałyśmy na początku sierpnia, że tata jednak już nie żyje. No i mama bała się wrócić sama do Warszawy, jak już wszystko się uspokoiło. Bo mówi, może zginę i zostaniecie sierotami i bała się nas po prostu zostawić. Osiedliła się w Chodakowie, to jest dziś Sochaczew. Zatrudniła się w misowej fabryce, gdzie ciężko pracowała za marne pieniądze. Postarała się po 2 latach o mieszkanko, to znaczy to była pomieszczenie kuchenne 12 metrów kwadratowych. No i pracowała ciężko, tak jak powiedziałam, zawsze brakowało tych pieniędzy i brakowało nawet na chleb. Niedostatek po śmierci ojca ciągnął się długie lata, aż do naszej dorosłości. W 1946 roku z mamą byłyśmy w miejscu kazi. Przepraszam. Był to mur z czerwonej cegły, fragment spalonego domu i dużo palących świec i lampek. Tak to zapamiętałam jako pięcioletnie dziecko. No to by było pokrótce wszystko, co ja mogę więcej powiedzieć. Brakowało ojca, zapewniał nam dobrobyt, dobrze zarabiał w fabryce Lipopa, mama nie pracowała, dbała o nas, kochał nas. I co to wszystko?
Bardzo dziękujemy za to świadectwo.
Tak, ja chciałabym jeszcze tylko tą drogą, że jestem na antenie, podziękować panu profesorowi za Zielińskiemu, za to, że się zajmuje tym wszystkim, tak pomaga, nas powiadamia i dba naprawdę o to miejsce i walczy o ten pomnik tam przy Bruczewskiej, bo to jest jedyny cmentarz nasz. My nie mamy grobów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to świadectwo.
Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią. A prawo tak jest prawem, jak po lesie złocą. Kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził, kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to jaśle my. Ojcowie za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, z uczciwych, za mą ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę runinę, co niepokalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, z uczciwych, za tą ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalana, za to
to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze. Za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych, zwiernych, uczciwych, z uczciwych. Za ojczyznę, płaszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach za to umierali.
Osiemnaście minut po 23:00, środę 21 lipca, słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Dziś pamięć o mieszkańcach Woli, zamordowanych podczas warszawskiego powstania. Rozmawiamy z panem profesorem Janem Zielińskim i z panem doktorem Emilem Wojdą z Instytutu Gruźlicy w Warszawie. I już jedne z ostatnich telefonów. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na początek jeszcze raz słowa uznania dla tego radia, z tego względu, że jeśli zdarza się, że jacyś ludzie jeszcze podważają sens istnienia tej rozgłośni, to właśnie dzisiejsza audycja pokazuje, jak ważna i potrzebna jest misja tego radia.
A kto do nas mówi?
Mówi Michał z Warszawy. Mhm. Chciałbym powiedzieć do pana profesora i do pana doktora, że właśnie siedzę i piszę mail, który do listy, o której panowie mówili, dopiszę jeszcze dwa nazwiska. Są to dwa nazwiska ludzi z mojej rodziny, którzy zginęli w tym miejscu, o którym mowa, czyli tutaj bardzo różne koordynaty padają, bo mówimy o ulicy Górczewskiej, pojawia się nazwa ulicy Moczydło, być może przed wojną była ta ulica, dzisiaj na planie daremnie szukać tej ulicy. W tradycji rodzinnej przetrwało to miejsce opisane jako skrzyżowanie Sokołowskiej i Górczewskiej. Zginął tam brat mojej babci i syn babci, czyli właściwie dwie bardzo bliskie osoby. Ta śmierć sprawiła, że poniekąd wychowałem się w cieniu śmierci i ogromnej żałoby, która trwała przez wiele powojennych lat. To taki jeden punkt. Następnie mógłbym powiedzieć o losach dwóch kobiet, właśnie mojej babci i mojej matki, które zostały wywiezione po 14 sierpnia do Niemiec. Trafiły do obozu, ponieważ wspominali panowie o dwóch instytucjach, które zajmują się losami i losami Polaków i dokumentowaniem ich wojennych przeżyć, to chciałbym taką pewną woltę zrobić do pewnego dokumentu historycznego, jakim jest książka Melchiora Wańkowicza Wojna i pióro, gdzie jest cytowana relacja innego dziennikarza polskiego, Edmunda Osmańczyka, który trafił w końcu wojny do obozu, gdzie były wywiezione kobiety właśnie z powstania warszawskiego. Nie będę przedłużał, w każdym razie chciałbym zwrócić uwagę przy okazji dzisiejszej audycji na taki aspekt sprawy, jakim jest wartościowanie czy dokumentowanie historyczne miejsc, gdzie Polacy byli przetrzymywani w Niemczech. Otóż w myśl nomenklatury Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, obóz, który znajdował się w berlińskiej dzielnicy Reinickendorf i nazywany był polskim obozem w Scheinholz, ten obóz do dzisiaj figuruje jako obóz pracy. Tymczasem z opisów historycznych wynika, że był to bardzo ciężki obóz, gdzie ludzie również ginęli, czyli los, który i śmierć, która ich nie dopadła w Warszawie, często była im zadana w Berlinie, tam już po wywiezieniu.
Panie Michale.
Także to na tyle moja wypowiedź na dzisiaj, natomiast obiecuję panu profesorowi i panu doktorowi, że jutro prawdopodobnie w ich skrzynkach pojawi się mail z kilkoma informacjami. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Bardzo dziękuję i oczekuję tego maila z informacjami. Ja odpiszę panu, gdzie można zgłosić się, bo jest pan z Warszawy, żeby wprowadzić tych swoich najbliższych na listę strat. Dziękuję.
Pan doktor jeszcze słówko?
Ja ze swojej strony chciałbym opowiedzieć państwu krótką historię dwóch lekarzy ze Szpitala Wolskiego.
Panie doktorze, to może na zakończenie, a jest z nami pani Natalia Chapłoniuk z Pruszkowa i posłuchajmy jej wypowiedzi. Szczęść Boże, pani Natalio.
Szczęść Boże. No cóż ja mogę powiedzieć o stryju? No wszystko opisałam. No stryjo mieszkał na Młynarskiej, tu gdzie pedet na Woli stoi. Słyszy pan mnie?
Tak, tak, bardzo, bardzo dobrze słyszę. Ale rozumiem, że ci pani najbliżsi, którzy zginęli,
tak.
oni zginęli na terenie fabryki Franaszka?
niewoli, wrócił z niewoli i właśnie wykopywali na terenie Franaszka, ale tatuś nikogo tam nie spotkał. Nie rozpoznał nikogo, więc ślad zginął, gdzie oni zginęli.
Nie ma w tej chwili żadnej wiadomości, nie, w której, czy to było właśnie w fabryce Franaszka, czy to było na Górczewskiej, o której mówimy.
Stryjo tylko pracował w fabryce Franaszka. I to bardzo długo pracował w fabryce Franaszka, bo ja nawet zdjęcia państwa Franaszków miałam, to były takie zaprzyjaźnione ludzie.
Rozumiem. Także poza tymi informacjami, które pani napisała,
tak,
do mnie w liście,
tak,
i opisała to wszystko, to właściwie żadnych innych nowych informacji
nie
ma.
Nie to mam, kochani.
Dziękuję.
Dlatego, ja byłam za mamą dziecko, zwłaszcza, że ja byłam wtedy chora, że ja leżałam w temperaturze 40 stopni. Także, no, to, co w domu mówili, to ja to pamiętam.
No to...
resztę, no to...
To bardzo...
Stryjo już później w wojnę to mało przyjeżdżał do nas. No bo przecież mamusia pracowała, to każdy miał swoje zajęcie tylko. A jeszcze stryjo był chory, bo wiem, że miał wykrzywione usta w wojnę.
Rozumiem, rozumiem. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za telefon.
I prosimy już pana doktora. To była pani Natalia. Pozdrawiamy serdecznie.
Pod koniec tej audycji chciałem państwu przybliżyć dwie postaci lekarzy ze Szpitala Wolskiego, który przed wojną i jeszcze wkrótce po wojnie był lekarzem, był szpitalem miejskim, wieloprofilowym. Dopiero następca, czyli Instytut Gruźlicy Chorób Płuc, jest szpitalem monoprofilowym. Mianowicie w dniu 5 sierpnia 1944 roku, kiedy wypędzono wszystkich pacjentów i personel i pędzono ulicą Płocką, a następnie Górczewską w kierunku miejsca, o którym dzisiaj mówimy. Kiedy pędzono tych ludzi, podjechał niemiecki żołnierz na motorze z bocznym koszem i zwrócił się do pani doktor, ówczesnej pani doktor Misiewicz, a później pani profesor Misiewicz, która była jakby przywódczynią tego pochodu, iż potrzebuje dwóch chirurgów, którzy by zaoperowali niemieckiego rannego żołnierza. I pani doktor wskazała wówczas doktora Leona Manteuffla i doktora Stefana Wesołowskiego. Oni zostali z tego pochodu odwołani do pracy lekarskiej, chirurgicznej i w ten sposób prawdopodobnie uratowali swoje życie, gdyż wkrótce potem podjęli pracę w szpitalu, jeszcze w czasie wojny. Doktor Leon Manteuffel został profesorem kardiochirurgiem i pracował w późniejszym powojennym szpitalu wolskim. Natomiast doktor Stefan Wesołowski został urologiem, jest ojcem polskiej urologii, zmarł w roku ubiegłym, w grudniu, w sędziwym wieku 102 lat.
Pan profesor Wesołowski był człowiekiem rzeczywiście niespożytym i dożył tego sędziwego wieku. Jak sięgam daleko pamięcią, a były to lata 60., moja praca wtedy w Instytucie Gruźlicy się zaczęła, to nigdy nie jeździł na urlop w sierpniu, tylko zawsze był w szpitalu i zawsze uczestniczył w uroczystym tym pochodzie na miejsce rozstrzeliwań. Tam zawsze odmawialiśmy modlitwy wspólnie, a potem pan profesor klękał i modlił się po cichutku sam. Mimo sędziwego wieku starał się chodzić zawsze, nie jechać. W późniejszym wieku, kiedy był, prawie miał 100 lat, proponowaliśmy, żeby pojechał samochodem. Nie chodził tych kilkuset metrów, a on jednak uważał, że tak trzeba, że to trzeba zrobić piechotą, ten pochód hołdu dla pomordowanych. Był to niezwykły człowiek, obdarzony nie tylko zdolnościami lekarskimi, ale dużym poczuciem humoru, doskonały starszy kolega.
Mówimy dzisiaj, a raczej już mówiliśmy, gdyż program nasz dobiega końca, o tym, co działo się na Woli podczas Powstania Warszawskiego, o tej wielkiej eksterminacji mieszkańców Woli, a zarazem i stolicy. Pan profesor przytoczył liczby. 120 tysięcy mieszkańców i pierwsze dwa tygodnie 50 tysięcy mieszkańców zabitych. Panie profesorze.
Tak, tak, takie są liczby, więc to jest, to jest około 40% wszystkich mieszkańców Woli, którzy zginęli. Podobno nie ma nie ma żadnego porównania z żadnym innym miastem, z żadnym innym krajem w czasie II wojny światowej, które by ucierpiało tak bardzo, szczególnie jeśli chodzi o ludność cywilną, żeby liczba ofiar była tak ogromna.
Panie profesorze, wobec tego, co każe panu i kazało panu zająć się tą tragedią?
No, myślę, że nie można zapomnieć. Mówi się, że naród żyje tak długo, jak żyje pamięć narodowa. Uważam, że Powstanie Warszawskie i poświęcenie tych ludzi, którzy przecież no, pracowali w szpitalu, ale mieli swoje rodziny, mieli swoje dzieci. No, nikt ich nie zmuszał, żeby 1 sierpnia przyszli do pracy. Wiadomo było, że chyba powstanie wybuchnie. W każdym razie w tej grupie lekarskiej pewne wiadomości docierały. A jednak oni zostawili swoje rodziny w mieście, przyszli do pracy i szli, poszli i zginęli za ojczyznę. Wydaje mi się, że musimy to jakoś uczcić i od wielu lat staram się, żeby upamiętnić ich ofiarę i losy naszego szpitala i teraz jesteśmy już chyba blisko takiego ostatecznego kroku. Mianowicie w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy starałem się tutaj przeczytać oficjalne listy. Właściwie jest decyzja, żeby to miejsce upamiętnić w sposób godny 12 tysięcy zamordowanych. A więc ma tam powstać pomnik, który będzie no, dla przyszłości. Chodziłoby to teraz o to, żeby to nie był tylko pomnik, który będzie stał samotny i do którego będziemy przychodzić 5 sierpnia, czy może tylko na zaduszki, ale żeby tam młode pokolenia mieszkańców Warszawy przyprowadzało swoje dzieci i mówiło, jaka była cena tego, że żyjemy teraz w wolności. Myślę, że trzeba było powtórzyć to, co się działo z rocznicą Powstania Warszawskiego. 31 lipca każdego roku tysiące warszawiaków z dziećmi szło na cmentarz Powązkowski, żeby opowiedzieć historię Powstania Warszawskiego, żeby pójść na groby powstańców warszawskich. Tutaj mamy 12 tysięcy zabitych w jednym miejscu. Największa ofiara ludności cywilnej w Warszawie. To powinno być podobnym miejscem jak cmentarz wojskowy Powązkowski. Żywym miejscem, przykładem ofiary narodu i ostrzeżeniem, że nigdy to się nie może powtórzyć.
Dziękuję bardzo. To był pan profesor Jan Zieliński i pan doktor Emil Wojda.
Zapraszamy państwa serdecznie do Warszawy. Wszystkich tych, którzy odwiedzają Warszawę, a Wola nie należy do dzielnic tłumnie odwiedzanych. Do niedawna była uważana za dzielnicę raczej robotniczą, mało przyjazną turystom. Zapraszamy do Warszawy na Wolę, na tą historyczną Wolę, na spacer. Dwugodzinny spacer ulicą Górczewską, Płocką, Wolską, na dawny plac Kercelego, gdzie na każdym rogu jest jakiś pomnik, jakaś stela, tablica upamiętniająca. Szczególnie teraz, w lipcu i sierpniu, przy każdej z nich liczne kwiaty, liczne znicze. Cały rok można spotkać świeże kwiaty, ale szczególnie w tym okresie przybywa ich więcej. Obchody rocznicowe co roku Powstania Warszawskiego głównie koncentrują się w centrum wokół Powstania, Muzeum Powstania Warszawskiego wokół cmentarzy. Natomiast zapraszamy właśnie w te dni do Woli na Wolę. 5 sierpnia o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha będzie odprawiona msza święta w intencji poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego na Woli. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy do tego, żeby zabrać ze sobą znicze, gdyż bezpośrednio po mszy świętej w pochodzie przejdziemy właśnie na moczydło pod pomnik, o którym mówimy dzisiaj.
Dziękuję. Myślę, że będziemy mieli również okazję do przypominania i do relacjonowania tych wszystkich wydarzeń związanych z II wojną światową i z tą tragiczną i bolesną kartą naszej historii, jakim było Powstanie Warszawskie. I ta tragedia, o której mówimy, jeżeli chodzi o szpital i mieszkańców Woli.
Bardzo proszę, chciałbym jeszcze raz zaapelować do Państwa i po raz chyba już ostatni w trakcie tej audycji podać adres, po który prosimy przesyłać swoje wspomnienia, a szczególnie podawać imiona i nazwiska osób, które zginęły, zostały zamordowane i które nie są w żaden sposób upamiętnione, nie widnieją w żadnych spisach. Prosimy pisać do pana profesora Jana Zielińskiego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ulica Płocka 26, 01 138 Warszawa. Adres mailowy j.zieliński bez polskich znaków igichp.edu.pl.
A ja proszę wszystkich słuchaczy Radia Maryja o wsparcie duchowe, wsparcie modlitewne, aby ten ostatni etap naszej pracy, już nie naszej pracy, ale budowniczych pomnika, żeby to się wszystko udało, pięknie udało, żeby to miejsce było naprawdę czymś wyjątkowym i żebyśmy może w przyszłym roku, na kolejną rocznicę tragedii, mogli się spotkać już przy nowym upamiętnieniu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, dziękujemy za przybycie do naszego studia. Pamięć o mieszkańcach Woli zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego to był temat naszych rozmów niedokończonych. Gośćmi audycji byli pan profesor Jan Zieliński oraz pan dr Emil Wojda z Instytutu Gruźlicy w Warszawie.
Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc.
I dobrej nocy.